Wydawnictwo Znak jednym słowem przedstawia Jeff Vandermeer. Anomalia. Przełożyła Anna Gralak. Czyta Aleksander Orsztynowicz-Czysz. Dla N. Zaklęcia. W snach kontrolera jest wczesny ranek. Niebo ma głęboki niebieski kolor, rozjaśniony tylko odrobiną światła. Kontroler stoi na klifie i wpatruje się w otchłań zatoki. Za każdym razem jest inaczej. Jego wzrok sięga wiele kilometrów w głąb wody. Widzi pływające tam oceaniczne olbrzymy, przypominające łodzie podwodne. Dzwoniaste storczyki albo szerokie kadłuby statków, milczące w ciągłym ruchu. Ich rozmiary sprawiają wrażenie takiej mocy, że nawet stojąc wysoko w górze czuje zamęt powodowany ich obecnością. Godzinami wpatruje się w te kształty, ruchy, słuchając szeptów, które docierają do niego pod postacią echa. A potem spada. Powoli. Zbyt powoli. Bezdźwięcznie spada ku ciemnej wodzie, nie powodując plusku, nie marszcząc powierzchni. I spada dalej. Czasami trwa to dłużej niż sam sen, jakby kontroler się zagapił, a wtedy cicho powtarza swoje imię, dopóki nie wróci do niego prawdziwy świat. Spadanie. Pierwszy dzień. Początek jego ostatniej szansy. To te, które przeżyły? Kontroler stał obok wicedyrektorki z Southern Ridge, za naznaczonym smugami lustrem weneckim i wpatrywał się w trzy osoby siedzące w pokoju przesłuchań. Były to kobiety, które wróciły z 12 ekspedycji do strefy X. Wicedyrektorka, wysoka, chuda, czarnoskóra i po 40, nie odpowiedziała na jego pytanie, co wcale go nie zaskoczyło. Odkąd zjawił się rano, poświęciwszy poniedziałek na rozpakowanie się, nie zaszczyciła go ani jednym słowem ponad to, co absolutnie konieczne. Nie obdarzyła go nawet nadprogramowym spojrzeniem, nie licząc chwili, w której poprosił ją i resztę personelu, żeby zwracali się do niego per kontroler, a nie John czy Rodriguez. Wtedy na niego spojrzała i wywołując powściągliwe uśmiechy na twarzach współpracowników, odparła: w takim razie mów mi Patience, nie Grace. Zainteresowało go to odejście od prawdziwego imienia w stronę innego, które także coś znaczyło. Nie ma potrzeby, powiedział. Mogę ci mówić po prostu Grace. Był pewny, że jej dopiekł. Odpłaciła mu, nieustannie nazywając go pełniącym obowiązki dyrektora. Miała rację. Między jej zarządzaniem a objęciem przez niego stanowiska ziała przepaść, dolina czasu i formularzy do wypełnienia, procedur do wykonania, poszukiwań i zatrudniania personelu. Na razie kwestia władzy pozostawała niejasna. Kontroler wolał nie kojarzyć wicedyrektorki ani z cierpliwością, ani z gracją czy łaską. Wolał ją traktować jak abstrakcję, jeśli nie obstrukcję. Zmusiła go do obejrzenia starego filmu szkoleniowego poświęconego strefie X, choć z pewnością wiedziała, że nagranie zawiera tylko podstawowe, nieaktualne informacje. Wyraźnie dała do zrozumienia, że ich stosunki będą oparte na wrogości, przynajmniej z jej strony. Gdzie je znaleziono? Spytał ją teraz, mimo że tak naprawdę chciał zapytać, dlaczego nie trzymają ich osobno. Ponieważ brakuje tu dyscypliny, ponieważ twoją agencję od dawna zjadają szczury? Są w piwnicy i gryzą, co popadnie. Przeczytaj akta, powiedziała, wyraźnie dając do zrozumienia, że powinien już je znać. Potem wyszła z pokoju. Zostawiła kontrolera sam na sam z teczkami na stole i z trzema kobietami za szybą. Oczywiście przeczytał akta, lecz liczył na to, że uda mu się przeniknąć przez mury obronne wicedyrektorki, a może nawet poznać jej myśli. Zresztą przeczytał też część jej kartoteki, lecz wciąż nie mógł rozgryźć tej kobiety. Mógł ją oceniać tylko po tym, jak na niego reagowała. Chociaż minęły zaledwie 4 godziny jego pierwszego dnia pracy, kontroler już czuł się skażony obskurnym, dziwnym budynkiem ze zniszczoną zieloną wykładziną i przestarzałymi opiniami innych poznanych członków personelu. Wszystko przenikała jakaś martwota, nawet naturalne światło, które niemrawo przeciskało się przez wysokie, prostokątne okna. Jak zwykle miał na sobie czarną marynarkę i wizytowe spodnie, białą koszulę z błękitnym krawatem i czarne wypastowane rano buty. Zastanawiał się, po co zadał sobie tyle trudu. Nie lubił takich myśli, bo przecież schludność nic go nie kosztowała. Tyle, że trudno je było stłumić. Kontroler długo obserwował 3 kobiety, choć ich wygląd niewiele mu mówił. Dostały identyczne uniformy, trochę przypominające wojskowe mundury. a trochę fartuchy woźnych. Oglono im głowy, jakby dotknęła je jakaś plaga, na przykład wszawica, a nie coś bardziej tajemniczego. Ich twarze miały identyczny wyraz, choć równie dobrze można by powiedzieć, że w ogóle były pozbawione wyrazu. Lecąc samolotem, powtarzał sobie, że nie powinien używać ich imion i nazwisk. Na początku chciał na nie patrzeć wyłącznie przez pryzmat ich funkcji. Reszta przyjdzie później. Tylko że nigdy nie potrafił zachować dystansu. Lubił się zagłębiać, szukać poziomu, na którym szczegóły ukazują się wyraźnie, nie oślepiając jednak swoim światłem. Geodetkę znaleziono w jej domu. Siedziała na krześle na tarasie. Antropolożka zapukała do drzwi gabinetu męża. Biolożka była na zarośniętej działce kilka przecznic od domu. Wpatrywała się w zniszczony mur z cegły. Podobnie jak członkowie wcześniejszych ekspedycji, żadna z kobiet nie pamiętała, jak przeszła przez niewidzialną granicę i wydostała się ze strefy X. Żadna z nich nie wiedziała, jak ominęła blokady, płoty i inne przeszkody umieszczone wokół granicy przez wojsko. Żadna nie miała pojęcia, co się stało z czwartą członkinią ekspedycji. Psycholożką, która tak naprawdę była także dyrektorką Southern Ridge i lekceważąc głosy sprzeciwu, poprowadziła ekspedycję incognito. W zasadzie w ogóle niewiele pamiętały. Tamtego ranka, jedząc śniadanie w zakładowej stołówce, kontroler spojrzał przez olbrzymie okno na dziedziniec z mnóstwem kamiennych stolików, a potem na ludzi przesuwających się powoli w kolejce. Miał wrażenie, że jest ich zbyt mało jak na tak wielki budynek. Dlaczego nikt nie cieszy się z powrotu ekspedycji? Spytał Grace. Zmierzyła go przeciągłym, zbolałym spojrzeniem, jakby miała do czynienia z wyjątkowo tępym uczniem na zajęciach wyrównawczych. A jak myślisz, kontroler? Dlaczego? Zdołała już nadać jego przyzwisku sarkastyczne brzmienie, więc czuł się tak, jakby utopił jedną z wędek dziadka, skazując ją na utkwienie w szlamie na dnie jeziora. Już raz przez to wszystko przechodziliśmy. Mimo 9 miesięcy zadawania pytań nie zdołaliśmy się niczego dowiedzieć, a oni cały czas umierali. Jakbyś się czuł? Długie miesiące dezorientacji, a potem śmierć wskutek wyjątkowo złośliwej odmiany raka. W odpowiedzi powoli pokiwał głową. Oczywiście miała rację. Jego ojciec umarł na raka. Kontroler nie wziął pod uwagę, jaki wpływ mogło to wywrzeć na personel. Dla niego to wciąż była abstrakcja, jedynie słowa w raporcie przeczytane podczas lotu. Wykładzina w stołówce była ciemnozielona, opatrzona stylizowanym wzorem w jasnozielone strzałki prowadzące na dziedziniec. Dlaczego tu jest tak ciemno? Spytał. Gdzie się podziewa całe światło? Ale na razie Grace miała dość jego pytań. Gdy jedna z trzech kobiet, biolożka, lekko podniosła głowę i spojrzała na szybę, jakby go widziała, kontroler odwrócił wzrok, czując coś w rodzaju zawstydzenia. Interesowały go tylko jako elementy zagadki do rozwikłania i traktował je raczej bezosobowo, lecz być może one odbierały to inaczej. Może czuły, że są obserwowane. Nikt go nie uprzedził, że pierwszego dnia pracy będzie przesłuchiwał zdezorientowane kobiety, które wróciły ze strefy X. Ale przecież musiał się tego domyślać, gdy zaproponowano mu to stanowisko. Od znalezienia uczestniczek ekspedycji minęło prawie 6 tygodni, a przed przysłaniem ich do Southern Ridge przez miesiąc poddawano je badaniom w placówce na północy. Dokładnie w tym samym czasie kontrolera skierowano do centrali na 2-tygodniowe szkolenie obejmujące całe dni, które odeszły w niepamięć, gdyż nic się w ich czasie nie działo, jakby na tym polegał plan. Później wszystko przyspieszyło i odtąd kontrolera nie opuszczało wrażenie pośpiechu. Odkąd przyjechał, te i inne szczegóły budziły w nim coś w rodzaju daremnej irytacji. Głos, jego najważniejszy kontakt na najwyższym szczeblu, sugerował na początku szkolenia, że z uwagi na przeszłość kontrolera to będzie łatwa misja. Southern Ridge zmieniło się w zacofaną, zaściankową agencję strzegącą uśpionej tajemnicy, którą chyba już nikt się nie przejmował, gdyż teraz skupiano się na terroryzmie i niszczeniu środowiska naturalnego. Głos, jak zwykle szorstko, opisał cel misji słowami. Aklimatyzacja, ocena, analiza, a następnie dogłębne poznanie, co od jakiegoś czasu nie wchodziło w zakres obowiązków kontrolera. Kontroler zaczynał karierę, która, co tu kryć, miała potem lepsze i gorsze chwile. Jako agent działający w terenie zajmował się obserwowaniem komórek terrorystycznych w kraju. Później przeniesiono go do syntezy danych i analizy organizacji. Rozpracował co najmniej 20 spraw banalnie podobnych i nie wolno mu było o nich rozmawiać. Sprawy niewidoczne dla opinii publicznej. Tajna historia niczego. Coraz częściej zajmował się jednak bezpośrednim rozwiązywaniem trudnych zadań, przede wszystkim dlatego, że chyba lepiej wychodziło mu określanie konkretnych problemów innych ludzi niż radzenie sobie z własnymi, ogólniejszej natury. W wieku 38 lat słynął właśnie z tego, o ile w ogóle z czegokolwiek słynął. Nie musiał śledzić spraw od początku do końca, ale teraz właśnie na tym mu najbardziej zależało. Na dogłębnym poznaniu. Tyle, że nikt tak naprawdę nie lubi ludzi rozwiązujących problemy. Hej, pokażę ci, co robisz źle. Zwłaszcza jeśli wszyscy uważają, że ten, kto je rozwiązuje, powinien najpierw uporać się z własnymi. Początki zawsze wyglądały dobrze, ale z końcami bywało różnie. Głos nie wspominał, że strefa X leży za granicą, która wciąż po przeszło 30 latach stanowiła zagadkę. Kontroler odkrył to dopiero podczas przeglądania akt i oglądania niepotrzebnego filmu szkoleniowego. Nie wiedział też, że wicedyrektorka znienawidzi go za zajęcie miejsca zaginionej dyrektorki. Choć tego powinien był akurat się domyślić. Strzępy informacji w kartotece Grace wskazywały na to, że jej rodzice należeli do niższych warstw klasy średniej. Najpierw uczyła się w szkole publicznej, a potem musiała się starać bardziej niż inni, żeby zdobyć obecną pozycję. Natomiast kontroler przynależał do pewnej tajemniczej dynastii, co oczywiście rodziło niechęć. Nie sposób jednak zaprzeczać faktom, nawet jeśli z bliska ta dynastia bardziej przypominała dziedziczoną franczyzę. Są gotowe, chodźmy. Znowu zjawiła się Grace, rozkazując mu od progu. Wiedział, że istnieje wiele różnych sposobów, by złamać opór współpracownika albo jego wolę i że prawdopodobnie będzie musiał wypróbować je wszystkie. Sięgnął po dwie z trzech teczek leżących na stoliku i nie odrywając wzroku od biolożki, czując opór stawiany palcom, przedarł je na pół, po czym wyrzucił do kosza. Za plecami usłyszał coś w rodzaju zduszonego okrzyku. Dopiero teraz się odwrócił i stanął oko w oko z niemą złością wicedyrektorki. W jej oczach zauważył jednak także ostrożność. No, dobrze. Grace, dlaczego wciąż korzystacie z papierowych akt? Spytał, robiąc krok naprzód. Polecenie dyrektorki, czemu je podarłeś? Zignorował pytanie. Grace, dlaczego mówiąc o strefie X boicie się używać takich słów jak obcy czy istoty pozaziemskie? Sam też wolał ich nie używać. Odkąd poznał prawdę, czasami czuł, jak w jego wnętrzu otwiera się wielka, pusta otchłań, wypełniona jedynie jego własnym wołaniem i okrzykami niedowierzania. Ale nikomu o tym nie powiedział. Od kochanek, członków rodziny, a nawet od obcych ludzi, słyszał, że jego twarz jest stworzona do gry w pokera. Miał jakieś 180 cm wzrostu. Był opanowany. Zwarte, umięśnione ciało upodabniało go do sportowca. Mógł przebiec wiele kilometrów i w ogóle tego nie odczuwał. Szczycił się swoją zdrową dietą i tym, że dość często uprawia sport, choć lubił też whisky. Grace pozostała nieugięta. Brakuje nam pewności, nie wolno niczego przesądzać. Nawet po tylu latach? Chcę przesłuchać tylko jedną z nich. Co? Zdziwiła się. Siła w dłoniach zmieniła się w siłę w rozmowie. Nie potrzebuję pozostałych akt, wystarczy mi rozmowa tylko z jedną z nich. Musisz przesłuchać wszystkie. Jakby jeszcze nie rozumiała. Odwrócił się i sięgnął po trzecią teczkę. Nie, potrzebuję tylko biolożki. To błąd. 753 to nie błąd, powiedział. Podobnie jak 722. Zmrużyła oczy. Coś z tobą nie tak. Każ zostać biolożce, powiedział, ignorując ją, lecz naśladując jej ton. Wiem o czym ty nie wiesz. Pozostałe odeślij do kwater. Grace wpatrywała się w niego, jakby był gryzoniem i nie mogła się zdecydować, czy czuje obrzydzenie, czy litość. Po chwili jednak sztywno pokiwała głową i wyszła. Odprężył się, wypuścił powietrze. Musiała wykonywać jego polecenia, lecz jeszcze przez kilka następnych tygodni, których potrzebował na pełne wdrożenie się, miała sprawować kontrolę nad podwładnymi i mogła go przetestować na 1000 sposobów. To alchemia, czy prawdziwa magia? Czyżby się mylił? I czy to w ogóle miało znaczenie? Przecież nawet jeśli się mylił, wszystkie trzy kobiety były dokładnie takie same. Owszem, to miało znaczenie. To była jego ostatnia szansa. Tak mu powiedziała matka, zanim tu przyjechał. Matka często kojarzyła się kontrolerowi z błyskiem światła na dalekim nocnym niebie. Była i znikała, znikała i była. I wciąż o niej pamiętał. Czasami się zastanawiał, co wywoływało ten błysk. Tylko, że tak naprawdę nie sposób się tego dowiedzieć. Jackie Severance była jedynaczką i poszła w ślady ojca. Zaczęła służbę i osiągnęła w niej doskonałe wyniki. Zaszła w tej pracy znacznie wyżej niż jej ojciec Jack Severance, a przecież on też był wielce zasłużonym agentem. Jack wychował ją na twardą, zorganizowaną kobietę. Stała się typem przywódczyni. Z tego, co wiedział kontroler, dziadek zmuszał małą Jackie do pokonywania wyczerpujących torów przeszkód i dźgania bagnetem worków z piaskiem. Niewiele było rodzinnych albumów ze zdjęciami, w których można by to sprawdzić. Jakkolwiek wyglądał ten proces, ojciec zaszczepił jednak córce także rodzaj zwyczajnego okrucieństwa, dążenie do doskonałych wyników i wyrachowanie mogące przyjmować postać pozornej obojętności na los innych ludzi. Kontroler bardzo ją podziwiał. Podążał za tym dalekim błyskiem światła, choć na znacznie mniejszej wysokości. Jego matka, nawet gdy była w pobliżu, okazywała się jednak zawodna. Nie zjawiała się na czas, żeby go odebrać ze szkoły, nie pamiętała o drugim śniadaniu i nie pomagała mu w lekcjach. Rzadko bywała konsekwentna w jakichkolwiek ważnych sprawach szarej rzeczywistości po tej stronie przepaści. Ale też zawsze go wspierała, gdy na oślep rzucił się w wir służby i potem, gdy ją odbywał. Z kolei dziadek Jack nigdy nie wydawał się zadowolony z tego pomysłu. Pewnego dnia spojrzał na wnuka i powiedział: chyba brakuje mu do tego temperamentu. Taka ocena zdruzgotała 16-letniego chłopca, już zdecydowanego obrać ten kurs, lecz z drugiej strony wywołała w nim jeszcze większą determinację. Jeszcze mocniej skupił się na celu, zwrócił bardziej ku niebu, w stronę światła. Później pomyślał, że być może właśnie dlatego dziadek to powiedział. Jack miał nieprzewidywalny, ognisty temperament, podczas gdy matka kontrolera przypominała płomień błękitny jak lód. Kiedy kontroler miał 8 albo 9 lat, po raz pierwszy pojechali do letniego domku nad jeziorem. Matka nazywała go prywatnym szpiegowskim klubem. Tylko on, ona i dziadek. W kącie naprzeciw zniszczonej kanapy stał stary telewizor. Dziadek kazał chłopcu poruszać anteną, żeby był lepszy odbiór. Jeszcze trochę w lewo, kontrolerze, powiedział. Jeszcze tylko trochę. Matka w drugim pokoju przeglądała jakieś odtajnione akta zabrane z biura. I właśnie w taki sposób kontroler dostał swoje przezwisko, nie wiedząc, że dziadek zapożyczył je ze szpiegowskiego żargonu. Jako dziecko kontroler uważał tę ksywkę za coś fajnego. Coś, czym dziadek obdarował go z miłości. Był jednak wystarczająco bystry, żeby przez lata nie wspomnieć o niej nikomu oprócz członków rodziny, nawet swoim dziewczynom. Myślały, że to sportowe przezwisko z liceum, gdzie grał jako pomocnik rozgrywającego. Kiedy dorósł, sam wziął sobie kontrolera. Wtedy już czuł pobrzmiewający w tym słowie kąśliwy protekcjonalizm. Lecz nigdy nie zapytałby Jacka, co właściwie miał na myśli. Zastanawiał się, czy nie zraził dziadka tym, że podczas pobytu nad jeziorem poświęcał tyle samo czasu na czytanie, ile na wędkowanie. Zatem tak, przeniósł to dziecięce przezwisko na dorosły grunt. Zmienił jego wydźwięk i pozwolił, by do niego przylgnęło. Jednak kiedy po raz pierwszy zdarzyło mu się powiedzieć współpracownikom, żeby nazywali go kontrolerem, w zasadzie nie potrafił wyjaśnić, dlaczego to zrobił. Po prostu z jakiegoś powodu przyszło mu to do głowy, jakby dzięki temu mógł sobie zapewnić prawdziwy, świeży start. Jeszcze trochę w lewo, kontrolerze, a może uda ci się złapać ten błysk światła. Dlaczego na pustej działce? Zastanawiał się nad tym od rana, odkąd obejrzał nagranie z kamery policyjnej. Dlaczego Biolożka wróciła na pustą działkę, a nie do domu? Dwie pozostałe uczestniczki znaleziono w miejscach mających dla nich osobiste znaczenie, w takich, z którymi łączyła je emocjonalna więź. Biolożka spędziła jednak długie godziny na zarośniętej działce, nie zwracając uwagi na to, co działo się wokół. Zwykle po wielu godzinach oglądania nagrań z podejrzanymi, kontroler potrafił wyczuć nawet najbardziej prozaiczny nawyk albo tik nerwowy równoznaczny z przesyłaniem sygnału. Tylko że na tym filmie niczego takiego nie znalazł. Southern Ridge dowiedziało się o powrocie Biolożki z raportu lokalnej policji, która wzięła ją za bezdomną. Spóźniona reakcja wspomagana aktywnymi poszukiwaniami Southern Ridge po znalezieniu dwóch pozostałych kobiet. Do tego dochodziła kwestia zwięzłości. 753, 722. Marny trop, ale kontroler czuł, że to zadanie opiera się na szczegółach, na detektywistycznej robocie. Wiedział, że nie będzie łatwo. Nie mógł liczyć na szczęście, na tępego amatora podkładającego bomby uzbrojonego w sztuczny nawóz i jakąś wybrakowaną ideologię pękającego po 20 minutach w pokoju przesłuchań. Kopie ze wstępnych rozmów przeprowadzonych przed wysłaniem 12 ekspedycji wskazywały, że biolożka zdołała wypowiedzieć zaledwie 753 słowa. Kontroler je policzył. Było wśród nich śniadanie, starczające na całą odpowiedź na jedno z pytań. Kontroler podziwiał tę odpowiedź. Wielokrotnie liczył słowa biolożki w czasie długiego oczekiwania. Gdy podłączano mu komputer, wydawano identyfikator, przekazywano hasła i kody i gdy przechodził przez wszystkie pozostałe rytuały, z którymi aż nadto się zaznajomił, przenosząc się do kolejnych agencji i wydziałów. Nalegał na gabinet byłej dyrektorki, mimo że Grace usiłowała go odseparować w upiększonym schowku na szczotki z dala od wszystkich ważnych spraw. Nalegał też, by nie usuwano z gabinetu żadnych przedmiotów jego poprzedniczki, nawet tych osobistych. Grace wyraźnie nie podobała się myśl, że kontroler będzie mógł grzebać w rzeczach dyrektorki.
Jesteś trochę dziwny, powiedziała Grace, kiedy pozostali wyszli. Chyba brakuje ci piątej klepki.
Tylko pokiwał głową, gdyż nie było sensu zaprzeczać, że jego decyzja jest nieco zaskakująca. Jeśli jednak chciał oceniać i naprawiać, potrzebował lepszego wyobrażenia o tym, jak bardzo wszystko wymknęło się spod kontroli. A kiedyś usłyszał od pewnego socjopaty w innej agencji, że ryba psuje się od głowy. Ryby psują się wszędzie. Rozkład tkanek nie podlega żadnej hierarchii ani systemom kastowym, ale uwaga była słuszna.
Kontroler natychmiast zajął miejsce za zniszczoną bryłą biurka pośród stert niezliczonych teczek, stosów odręcznych notatek i przyklejanych karteczek. Siedząc na obrotowym krześle miał wspaniały panoramiczny widok na regały pod ścianą, upstrzoną tablicami korkowymi obwieszonymi warstwą różnych kartek przyczepianych i przenoszonych z miejsca na miejsce, aż upodobniły się do dziwnie delikatnej, lecz chaotycznej instalacji artystycznej. W pomieszczeniu czuć było stęchlizną z lekką nutą dawno wypalonych papierosów. O przestarzałości gabinetu świadczyły choćby wielkość i ciężar komputerowego monitora oraz to, że nie działał od dziesiątek lat. Pokrywała go gruba warstwa kurzu. Ktoś niedbale odsunął go na bok, dwa jaśniejsze miejsca na podkładce na biurku wskazywały poprzednie położenie monitora i laptopa, którym go widocznie zastąpiono. Choć teraz nikt nie mógł tego laptopa znaleźć. Zanotował w pamięci, żeby spytać, czy przeszukali dom dyrektorki. Kalendarz pochodził z końca lat 90. Czy właśnie wtedy dyrektorka zaczęła gubić trop? Nagle wyobraził ją sobie w strefie X z 12 ekspedycją, jak snuła się w dziczy bez określonego celu. Wysoka, krzepka 40-latka, wyglądająca na starszą, milcząca, targana konfliktami, rozdarta. Poczucie odpowiedzialności trawiło ją tak mocno, aż uwierzyła, że powinna dołączyć do ludzi, których wysyła w teren, że jest im to winna. Dlaczego nikt jej nie powstrzymał? Czyżby nikogo nie obchodziła? Użyła mocnych argumentów? Głos nic na ten temat nie powiedział. Irytująco niekompletne akta niczego kontrolerowi nie wyjaśniły. Wszystko, do czego dotarł, wskazywało na to, że jej zależało. A jednak w ogóle nie dbała o sprawne funkcjonowanie agencji. Lewym kolanem natrafił na obudowę komputera pod biurkiem. Zastanawiał się, czy on też przestał działać w latach 90. Kontroler poczuł, że nie ma ochoty zaglądać do pomieszczeń, w których pracują informatycy, pełnych żałosnych, bezużytecznych zwłok komputerów z minionych dekad do chaotycznego i niezamierzonego muzeum plastiku, kabli i płytek obwodu drukowanego. A może jednak ryba psuła się od głowy i jedynie dyrektorka uległa rozkładowi. Pozbawiony komputera kontroler, jego laptop nie został jeszcze uznany za wystarczająco bezpieczny, przejrzał zatem zapis wstępnych rozmów z członkiniami 12 ekspedycji. Przeprowadziła je była dyrektorka, występując w roli psycholożki. Kontroler uznał, że pozostałe rekrutki były nieokiełznanymi, niepowstrzymanymi gejzerami, wielkimi, rozchichotanymi, rozpędzonymi, tryskającymi banałem paplami, osobami, które nie potrafiły trzymać języka na wodzy. 4623 słowa, 7154 i rekordzistka, językoznawczyni, która wycofała się w ostatniej chwili, która osiągnęła wynik 12743 słów, obejmujących m.in. heroicznie rozwlekłe wspomnienie z dzieciństwa, mniej więcej równie zabawne jak kamień nerkowy rozrywający fiuta. Tak brzmiał dopisek na marginesie. Pozostawała zatem tylko biolożka i jej 753 słowa. Ta samokontrola skłoniła kontrolera do spojrzenia nie tylko na słowa, lecz także na to, co było między nimi. Na przykład, lubiłam wszystkie prace w terenie, a mimo to z połowy z nich ją wyrzucono. Wydawało jej się, że nic nie powiedziała, lecz każde słowo, nawet śniadanie, tworzyło jakiś wstęp. Biolożka przeżyła w dzieciństwie niemiłe śniadanie. Duch czaił się właśnie tutaj, w zapisie rozmów przeprowadzonych po jej powrocie. Błąkał się w stenogramach. To, co ukazywało się między wierszami, zniechęcało kontrolera do powtarzania słów biolożki na głos, w obawie, że z jakiegoś powodu mógłby nie zrozumieć podtekstów i ukrytych odniesień. Obiektywny opis ostu... Wzmianka o latarni morskiej, kilka zdań na temat światła na grzęzawisku w strefie X. Żadna z tych rzeczy nie powinna go była poruszyć, lecz jakimś cudem wyczuwał w tym wszystkim biolożkę, jakby spoglądała mu przez ramię. Rozmowy z pozostałymi członkiniami ekspedycji nie budziły podobnych odczuć. Biolożka twierdziła, że pamięta równie niewiele jak jej koleżanki. Kontroler wiedział jednak, że to nieprawda, albo że to okazałoby się nieprawdą, gdyby skłonił biolożkę do mówienia. Czy chciał ją skłonić do mówienia? Czy była ostrożna, ponieważ w strefie X stało się coś złego, czy może miała tę ostrożność w naturze? Po biurku dyrektorki przemknął cień. Kontroler poczuł, że już tu kiedyś był, tutaj albo gdzieś niedaleko, że już podejmował takie decyzje i prawie go to złamało albo rozerwało. Tylko że klamka już zapadła. Około 700 słów po powrocie, tak jak pozostałe uczestniczki. Ale inaczej niż w ich wypadku. Było to mniej więcej tyle, ile przed ekspedycją. Do tego dochodziły dziwne cechy, których nie zaobserwował u reszty. Antropolożka mówiła, przyroda była pusta i dziewicza. A biolożka, wszędzie rósł jasnoróżowy oset, nawet tam, gdzie słodka woda przechodziła w brachiczną. Światło zmierzchu było nisko wiszącym blaskiem, jasnością. To wszystko w połączeniu z dziwnością pustej działki skłoniło kontrolera do wysnucia wniosku, że tak naprawdę biolożka może pamiętać więcej niż pozostałe kobiety, że może być bardziej obecna od nich, lecz z jakiegoś powodu to ukrywa. Nigdy wcześniej nie znajdował się w takiej sytuacji, ale pamiętał, jak pewien kolega z pracy przesłuchiwał terrorystę, który był ranny w głowę i zeznawał w szpitalu, odwlekając i opóźniając działania policji w nadziei, że wróci mu pamięć. Wróciła. Nie była to jednak pamięć szlachetnego impulsu, który pchnął go do działania, a wyłącznie suche fakty i to go zgubiło. Stał się łatwym łupem dla śledczych. Kontroler nie podzielił się tą teorią z wicedyrektorką, ponieważ gdyby się pomylił, wzmocniłoby to tylko jej negatywną opinię na swój temat. Poza tym chciał jak najdłużej trzymać ją w niepewności. Jeśli coś zrobisz, miej ku temu co najmniej dwa powody. Słyszał wielokrotnie od dziadka i akurat to wziął sobie do serca. Zanim biolożce ogolono głowę, miała długie, ciemnobrązowe, prawie czarne włosy. Miała też ciemne, grube brwi, zielone oczy, drobny, lekko skrzywiony nos, kiedyś go złamała, przewróciwszy się na skałach, i wysokie kości policzkowe świadczące o azjatyckich korzeniach jednej strony rodziny. Kiedy przestała zaciskać spierzchnięte usta, okazały się zaskakująco pełne. Nie wierzył tym oczom. Wiedział, że to mało prawdopodobne, ale sprawdził, czy przed ekspedycją nie miały innego koloru. Nawet siedząc przy stoliku, jakimś cudem emanowała fizyczną siłą. W miejscu zetknięcia się jej szyi z ramionami zauważył grzbiet grubego mięśnia. Jak dotąd wszystkie badania na okoliczność raka i innych nieprawidłowości wypadły ujemnie. Nie pamiętał, co napisano w aktach na temat jej wzrostu, lecz oszacował, że biolożka jest mniej więcej tak wysoka jak on. Trzymano ją we wschodnim skrzydle budynku już 2 tygodnie. Nie miała do roboty nic poza jedzeniem i ćwiczeniami. Przed ekspedycją odbyła intensywne szkolenie survivalowe w specjalistycznej placówce centrali. Z pewnością przekazano jej wszystkie półprawdy uznane za stosowne przez dowództwo Southern Ridge, działając zgodnie z kryteriami, które kontrolerowi wciąż wydawały się tajemnicze, a nawet mętne. I z pewnością poddano ją warunkowaniu, żeby stała się trochę podatniejsza na sugestię hipnotyczną. Psycholożka dyrektorka miała zapewne do dyspozycji mnóstwo haseł hipnotycznych, słów, które w pewnych kombinacjach wywołują określone zachowania. Gdy za kontrolerem zamknęły się drzwi, w jego głowie pojawiła się ulotna myśl. Czy dyrektorka mąciła wspomnienia swoich towarzyszek w czasie pobytu w strefie X? Wślizgnął się na krzesło naprzeciwko biolożki, świadomy tego, że Grace, a może i ktoś jeszcze, obserwuje ich zza weneckiego lustra. Eksperci już przesłuchali biolożkę, ale kontroler także był kimś w rodzaju eksperta i potrzebował bezpośredniego kontaktu. Rozmowa twarzą w twarz miała w swojej strukturze coś, czego brakowało stenogramom i nagraniom wideo. Podłoga pod jego butami była brudna, wręcz lepka. Jarzeniówki pod sufitem mrugały w nieregularnych odstępach, a stolik i krzesła kojarzyły się z wystrojem licealnej stołówki. Kontroler wyczuwał kwaśną, metaliczną woń taniego środka czystości. Przypominała zapach zepsutego miodu. Pomieszczenie nie wzbudzało zaufania do Southern Ridge. Żeby uniknąć ewentualnego oporu, sala odpraw, a przynajmniej przestrzeń mająca uchodzić za salę odpraw, powinna być wygodniejsza niż pokój przeznaczony wyłącznie do przesłuchań. Teraz, kiedy kontroler usiadł, wyczuł w osobie biolożki coś, co zniechęcało go do patrzenia jej w oczy. Ale zawsze się denerwował tuż przed przesłuchaniem. Zawsze miał wtedy wrażenie, że ten jasny błysk światła na niebie zastygł w drodze i spłynął, by zatrzymać się tuż nad jego ramieniem. Wcielona, obserwująca matka. Faktycznie czasem go sprawdzała. Miała dostęp do raportów. Nie była to zatem jedynie paranoja ani wrażenie. To był element jego prawdopodobnej rzeczywistości. Przesadne okazywanie zdenerwowania nierzadko okazywało się pomocne. Człowiek siedzący naprzeciwko się odprężał. Kontroler odchrząknął zatem, nieśmiało upił łyk wody z przyniesionej ze sobą szklanki i poszperał w aktach biolożki, które położył na stoliku obok pilota do telewizora po lewej stronie. Chcąc zachować warunki, w jakich ją znaleziono i w gruncie rzeczy mieć pewność, że biolożka nie zyska dostępu do wspomnień w sztuczny sposób, wicedyrektorka zakazała udzielania biolożce informacji pochodzących z jej kartoteki. Kontroler uznał to za okrucieństwo, ale przyznał Grace rację. Chciał, żeby leżące na stoliku akta wydawały się potencjalną nagrodą czekającą na jakąś późniejszą rozmowę, nawet jeśli jeszcze nie wiedział, czy biolożka kiedykolwiek je dostanie. Kontroler przedstawił się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, poinformował biolożkę, że ich rozmowa jest nagrywana i poprosił kobietę, żeby się przedstawiła.
Możesz mnie nazywać ptasim duchem, powiedziała.
Czyżby w jej beznamiętnym głosie pobrzmiewała wyzywająca nuta? Spojrzał na biolożkę i natychmiast znalazł się na morzu. Znowu odwrócił wzrok. Może jakimś cudem poddawała go sugestii hipnotycznej. To była jego pierwsza myśl, ale szybko ją odrzucił. Ptasim duchem?
Albo w ogóle mnie nie nazywaj.
Pokiwał głową. Wiedział, kiedy należy odpuścić. Postanowił, że później się dowie, co oznacza ta nazwa. Wydawało mu się, że czytał coś na ten temat w aktach. Chyba. Ptasi duchu, powiedział, wypróbowując te słowa. Smakowały kredowo, nienaturalnie.
Niczego nie pamiętasz z ekspedycji? Już mówiłam, tam była dziewicza przyroda.
Miał wrażenie, że usłyszał w jej głosie sarkastyczną nutę, ale nie był pewny. Jak dobrze poznałaś językoznawczynię w czasie szkolenia? Spytał.
Niezbyt dobrze. Była bardzo gadatliwa. Nie chciała się zamknąć, była...
Biolożka zamilkła, a kontroler stłumił dziką radość. Nie spodziewała się tego pytania ani trochę. Jaka była? Dopytał. Poprzedni przesłuchujący stosował standardową technikę. Nawiązać dobre stosunki, przedstawić fakty, a potem budować relacje. I w zasadzie nic mu to nie dało.
Nie pamiętam.
Myślę, że jednak pamiętasz. A skoro pamiętasz jedno, to...
Nie.
Teatralnym gestem otworzył akta i spojrzał na zgromadzone tam stenogramy, pozwalając, by lekko wysunęły się spięte kartki zawierające jej najważniejsze dane. Dobrze. W takim razie opowiedz mi o Oście.
O Oście?
Jej ekspresyjne brwi powiedziały mu, co ich właścicielka sądzi o tej prośbie.
Tak.
Bardzo dokładnie opisałaś Oset. Dlaczego?
Nadal zdumiewała go liczba szczegółów na temat Ostu zawarta w przesłuchaniu z ubiegłego tygodnia przeprowadzonym tuż po przyjeździe biolożki do Southern Ridge. Znowu pomyślał o hasłach hipnotycznych, pomyślał o słowach wykorzystywanych jak zarośla, w których można się ukryć. Biolożka wzruszyła ramionami.
Nie wiem.
Oset ma tam lawendowe kwiaty i rośnie na terenie przejściowym między lasem a grzęzawiskiem, przeczytał ze stenogramu. Nie sposób go nie zauważyć. Przyciąga najróżniejsze owady, a bzyczenie i otaczająca go jasność wypełniają strefę X atmosferą krzątaniny prawie jak w mieście ludzi. Nie będę czytał dalej.
Znowu wzruszyła ramionami.
Kontroler nie chciał drążyć. Jeszcze nie.
Wolał szybować nad terenem, oceniać rozległość obszaru, który zamierzał poznać za jej pośrednictwem. Dlatego przeszedł do następnego pytania. Co pamiętasz na temat swojego męża?
Jaki to ma związek?
Z czym? Zapytał szybko. Nie odpowiedziała, więc powtórzył. Co pamiętasz na temat swojego męża?
Pamiętam, że go miałam. Zachowałam kilka wspomnień sprzed ekspedycji. Tak jak na temat językoznawczyni.
Sprytnie wplotła inny wątek, próbowała stworzyć wrażenie, że są nierozłączne. Ogólniki, nie konkrety. Wiedziałaś, że wrócił tak jak ty? Spytał. Że był tak samo zdezorientowany?
Jestem zdezorientowana.
Warknęła, pochylając się, a kontroler gwałtownie się odsunął. Nie bał się, lecz przez chwilę myślał, że powinien. Obrazowanie mózgu wypadło normalnie. Podjęto wszelkie środki, by przebadać biolożkę na okoliczność czegoś, co choć w najmniejszym stopniu świadczyłoby o obecności inwazyjnych gatunków. Albo intruzów, jak to ujęła Grace, nadal nie umiejąca wydusić z siebie słowa, które w jakikolwiek sposób kojarzyłoby się z obcym. W każdym razie ptasi duch wydawał się teraz zdrowszy niż przed ekspedycją. Toksyny obecne w organizmach w większości współczesnych ludzi występowały u niej i jej koleżanek w znacznie mniejszym stężeniu. Nie chciałem cię urazić, powiedział. Wiedział jednak, że jest zdezorientowana, bez względu na to, co pamiętała, a czego nie, biolożka, którą znał ze stenogramów sprzed ekspedycji, nie okazałaby tak szybko poirytowania. Czym ją tak zdenerwował? Sięgnął po pilota leżącego obok teczki, dwa razy wcisnął przycisk. Umieszczony z lewej strony telewizor z płaskim ekranem z sykiem obudził się do życia i pokazał pikselujący, niewyraźny obraz, na którym biolożka stała na pustej działce, prawie tak nieruchoma jak chodnik albo cegły budynku naprzeciwko niej. Cała scena była skąpana w słabej zieleni kamery noktowizyjnej. Dlaczego akurat pusta działka? Dlaczego właśnie tam cię znaleźliśmy? Obojętne spojrzenie, brak odpowiedzi. Nie zatrzymał nagrania. Czasem element powtarzający się w tle działał na przesłuchiwanego. Zazwyczaj na ekranie był jednak podejrzany, który zostawiał gdzieś torbę albo wpychał coś do kosza na śmieci. Pierwszy dzień w strefie X, podjął kontroler. Marsz do obozu. Co się wtedy działo?
Niewiele.
Kontroler nie miał dzieci, ale przypuszczał, że mniej więcej tyle samo słyszy się od nastolatka zapytanego, jak było w szkole. Postanowił wrócić do pewnej kwestii.
Ale bardzo dokładnie pamiętasz Oset, zauważył. Nie wiem, czemu ciągle mówisz o Oście.
Dlatego, że to, co o nim powiedziałaś, sugeruje, że pamiętasz część obserwacji zgromadzonych w czasie ekspedycji.
Milczenie.
Kontroler wiedział, że biolożka mu się przygląda. Chciał odpowiedzieć ogniem, ale coś go ostrzegło. Czuł, że może nim zawładnąć sen o spadaniu w odmęty.
Dlaczego jestem tu przetrzymywana? Spytała.
Poczuł, że teraz może już bezpiecznie spojrzeć jej w oczy, jakby chwila zagrożenia przyszła i minęła.
Nie jesteś przetrzymywana, to część procesu raportowania. Nie mogę stąd wyjść.
Jeszcze nie, przyznał. Ale wyjdziesz.
Tyle, że do następnej placówki.
Możliwe, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, upłyną ze 2-3 lata, zanim wypuszczą na wolność którąkolwiek uczestniczkę ekspedycji. Ich status prawny mieścił się w szarej strefie, często arbitralnie definiowanej względami bezpieczeństwa narodowego.
To chyba mało prawdopodobne, powiedziała.
Postanowił spróbować jeszcze raz. Jeśli nie Oset, to co? Spytał. O co powinienem cię spytać?
To chyba twoja praca.
Co masz na myśli? Ale doskonale wiedział, co miała na myśli.
Kierujesz Southern Ridge.
Wiesz, czym jest Southern Ridge?
Jasne, syknęła.
A drugi dzień w obozie? Kiedy zaczęło się robić dziwnie?
Zaczęło się robić dziwnie?
Musiał założyć, że tak.
Nie pamiętam.
Pochylił się. Mogę cię zahipnotyzować, mam takie prawo i mogę z niego skorzystać.
Hipnoza na mnie nie działa, powiedziała.
W jej głosie wyraźnie brzmiała odraza wywołana jego groźbą. Skąd wiesz?
Moment dezorientacji, czyżby wyjawiła coś, czego nie chciała wyjawiać? A może przypomniała sobie coś, czego dotąd nie pamiętała? Czy dostrzegała różnicę? Po prostu wiem.
Dla jasności, moglibyśmy cię ponownie uwarunkować, a później poddać hipnozie. Blefował, gdyż coś takiego byłoby bardzo skomplikowane logistycznie. Kontroler musiałby ją wysłać do centrali i biolożka na zawsze zniknęłaby w jej paszczy.
Może i docierałyby do niego raporty, ale nigdy nie mógłby liczyć na bezpośredni kontakt. Poza tym nieszczególnie chciał ją na nowo warunkować. Spróbuj, a cię... Zdołała się powstrzymać na skraju czegoś, co brzmiało jak początek słowa zabije. Kontroler postanowił to zignorować. Grożono mu wystarczająco wiele razy, by wiedział, które pogróżki należy brać poważnie. W jaki sposób uodporniłaś się na hipnozę? Spytał.
A ty jesteś na nią odporny?
Odrzekła wyzywająco. Dlaczego byłaś na pustej działce? Pozostałe uczestniczki znaleziono, kiedy szukały swoich najbliższych. Brak odpowiedzi. Chyba na razie powiedzieli wystarczająco dużo. Chyba mieli już dość. Kontroler wyłączył telewizor, sięgnął po teczkę, skinął na pożegnanie i podszedł do drzwi. Kiedy je otworzył, wpuszczając cień, który wydawał się zbyt wielki, odwrócił się, poczuł na sobie spojrzenie wicedyrektorki wpatrującej się w niego z końca korytarza i popatrzył na biolożkę. Zadał pytanie, które zamierzał zadać od początku. Postscriptum do pierwszego aktu. Czego dotyczy twoje ostatnie wspomnienie ze strefy X? Nieoczekiwana odpowiedź natarła na niego, gdy światło spotkało się z ciemnością.
Tonięcia. Tonęłam.
Adaptacja. Po prostu zamknij oczy i mnie sobie przypomnisz, powiedział kontrolerowi ojciec 3 lata temu, niedaleko miejsca, w którym kontroler był teraz. Umierający próbował pocieszyć żyjącego. Kiedy jednak kontroler zamykał oczy, znikało wszystko oprócz snu o spadaniu i blizn nagromadzonych po poprzednich zadaniach. Dlaczego biolożka to powiedziała? Dlaczego powiedziała, że tonęła? To wyznanie nim wstrząsnęło, a jednocześnie wzbudziło dziwne poczucie, że łączy ich jakiś sekret. Jakby wniknęła w jego umysł, zobaczyła jego sen i to ich ze sobą związało. Nie był z tego zadowolony, nie chciał być związany z ludźmi, których musiał przesłuchiwać. Miał nad nimi szybować, miał sam decydować, kiedy zniżyć lot, a nie dawać się ściągnąć na ziemię zgodnie z cudzą wolą. Kiedy otworzył oczy, stał w tylnej części budynku w kształcie litery U, w którym mieściła się główna siedziba Southern Ridge. Front tworzyła zaokrąglona część tego U, poprzedzona drogą i parkingiem. Wielopiętrowy, zwalisty beton uformowany w stylu sprzed kilkudziesięcioleci był albo pomnikiem, albo kupą gnoju. Kontroler nie mógł się zdecydować. Zdumiewały go fałdy i szczeliny, dach lekko obłapiający resztę upodabniał całość do czegoś mniej funkcjonalnego niż dzieło sztuki performance albo abstrakcyjna rzeźba wykonana w wielkiej, paraliżującej skali. Co gorsza, teren, który obejmowały spragnione, wyciągnięte ręce U, przekształcono w dziedziniec z widokiem na jezioro otoczone gęstym, starym lasem. Skraj jeziora był poczerniały. Jakby kiedyś ktoś go podpalił i mizerne sęki cyprysowych pneumatoforów wynurzyły się z ciemnej, brachicznej wody. Jezioro było skąpane w świetle o klaustrofobicznej szarej barwie, odgrodzone od błękitnego nieba i wyróżniające się na jego tle. Kiedyś to wszystko także było nowe, może w okresie kredy, i pewnie ten budynek stał tam nawet wówczas w jakiejś postaci wtopiony tak daleko w przeszłość, że wciąż można było spojrzeć przez okno i zobaczyć ważki wielkości sępów. To ciasno ich obejmujące U nie budziło wielkiego zaufania. Wydawało się raczej symbolem niekompletności niż szczęścia. Niekompletne myśli, niekompletne wnioski, niekompletne raporty. Drzwi na końcach U, którymi wielu skracało sobie drogę, idąc na drugą stronę, potwierdzały klęskę wyobraźni. Tymczasem okropne grzęzawisko robiło to, co wszystkie grzęzawiska, równie doskonałe na swój sposób, jak niedoskonałe było Southern Ridge. Wokół panował tak niezmącony spokój, że gdy w górze przelatywał dzięcioł, efekt był równie porażający jak grom dźwiękowy F-16. Droga z lewej strony U i jeziora, ledwie widoczna z miejsca, gdzie stał kontroler, wiła się między drzewami, prowadząc ku niewidzialnej granicy, za którą leżała strefa X. Zaledwie 55 kilometrów utwardzonej nawierzchni, a dalej 25 nieutwardzonej z 10 punktami kontrolnymi i żołnierzami. Mieli oni rozkaz strzelać i zabijać wszystkich, których nie powinno tam być. Z ogrodzeniami, drutem kolczastym, okopami, dziurami w ziemi i z dalszą częścią grzęzawiska, a może nawet z wyszkolonymi przez państwo koloniami najgroźniejszych drapieżców z genetycznie zmodyfikowanymi trującymi jagodami i młotkami do walenia się w głowę. Jednak odkąd kontroler się o tym wszystkim dowiedział, z jakiegoś powodu zastanawiał się, po co? Bo tak należy postępować w tego typu sytuacjach? Odgrodzić od ludzi to, co nieznane? Uważnie przeczytał raporty. Każdy, kto dotarł do granicy bez zezwolenia i przekroczył ją w miejscu innym niż drzwi, znikał na zawsze. Ile osób to zrobiło i nie zostało zauważonych? Skąd ktokolwiek w Southern Ridge miałby to wiedzieć? Kilka razy jakiś dziennikarz śledczy podszedł wystarczająco blisko, żeby sfotografować graniczne umocnienia Southern Ridge, lecz nawet to ugruntowało oficjalną historię o katastrofie ekologicznej i oskarżeniu, którego nie da się usunąć przez 100 lat. Wokół kamiennych stolików na betonowym dziedzińcu biegła ścieżka. Jej małe, białe płytki rywalizowały z kwadratami ubitej ziemi, w którą w regularnych odstępach wciśnięto niepasujące tu tulipany. Kontroler znał tę ścieżkę i rozlegające się na niej charakterystyczne ciche odgłosy szurania. Wicedyrektorka była kiedyś starszym oficerem. Podczas misji coś poszło nie tak i zraniła się w nogę. Wewnątrz budynku udawało jej się to ukryć, ale nie na zdradliwych, zaspoinowanych płytkach. Ta wiedza nie dawała mu jednak żadnej przewagi, raczej budziła współczucie. Ilekroć mówisz w terenie, wyobrażam was sobie jako bandę szpiegów biegnącą przez łany pszenicy, powiedział kiedyś jego ojciec do jego matki. Grace przyszła na jego prośbę, żeby powpatrywać się razem z nim w grzęzawisko i pomówić o strefie X. Pomyślał, że zmiana otoczenia, wyrwanie się z murów betonowej trumny, mogłaby wpłynąć na złagodzenie jej wrogości. To było zanim zdał sobie sprawę, że otacza ich naprawdę piekielny i prehistoryczny, a przez to także prehisteryczny krajobraz. Spójrz na tę komarową orgię, Grace, i polub mnie trochę. Przesłuchałeś tylko biolożkę. Nadal nie wiem dlaczego, powiedziała, zanim zdążył choćby pomyśleć o wykonaniu pierwszego ruchu. I całe jego postanowienie o graniu dyplomaty, zostaniu jej współpracownikiem, a nie wrogiem, nawet gdyby to miała być tylko zmyłka albo metaforyczny kuksaniec w nerkę, rozpłynęło się w wilgotnym powietrzu. Wyjaśnił swój tok rozumowania. Chyba była pod wrażeniem, choć wciąż nie potrafił jej rozgryźć. Czy podczas szkolenia kiedykolwiek sprawiała wrażenie, jakby coś ukrywała? Spytał. Odwracasz kota ogonem, sam myślisz, że coś ukrywa. W zasadzie jeszcze nie wiem, mogę się mylić. Mamy lepszych od ciebie specjalistów od przesłuchań. No, pewnie macie. Powinniśmy ją odesłać do centrali. Zadrżał na samą myśl. Nie, powiedział, trochę zbyt przejęty, a w następnym ułamku sekundy zaniepokoił się, że wicedyrektorka odkryje, iż los biolożki nie jest mu obojętny. Antropolożkę i geodetkę już odesłałam. Poczuł woń rozkładu całej roślinnej materii, powoli gnijącej pod powierzchnią grzęzawiska. Poczuł, jak niezgrabne żółwie i skarłowaciałe ryby przeciskają się przez nieprzejrzyste warstwy. Wiedział, że nie zdoła nad sobą zapanować, jeśli spojrzy na wicedyrektorkę. Wiedział, że nie zdoła zapanować nad swoim językiem, więc tylko stał unieruchomiony zaskoczeniem. Powiedziałeś, że na nic ci się nie przydadzą, ciągnęła wesoło, więc odesłała mnie do centrali. Na czyje polecenie? Na twoje! Wyraźnie oznajmiłeś, że tego chcesz, jeśli miałeś na myśli coś innego. Przepraszam. W kontrolerze nastąpił maleńki wstrząs sejsmiczny, niezauważalne drżenie. Odesłała je. Nie mógł ich dostać z powrotem. Musiał o tym zapomnieć, zadowolić się kłamstwem, że Grace wyświadczyła mu przysługę, ułatwiła mu pracę. Jakie właściwie miała dojścia w centrali? Jeśli zmienię zdanie, zawsze będę mógł przeczytać stenogramy, powiedział siląc się na pojednawczy ton. I tak będą je przesłuchiwali, ale on podłożył się Grace, mówiąc, że nie chce z nimi rozmawiać. W skupieniu wpatrywała się w jego twarz, szukając oznak świadczących o tym, że uderzyła blisko celu. Spróbował się uśmiechnąć, stłumić złość myślą, że gdyby wicedyrektorka naprawdę chciała mu zaszkodzić, znalazłaby sposób, by odesłać także biolożkę. Na razie dostał tylko ostrzeżenie. Teraz jednak musiał coś zabrać Grace. Nie po to, żeby wyrównać rachunki, ale żeby nie odczuwała pokusy odebrania mu czegoś więcej. Nie mógł sobie pozwolić na utratę biolożki. Jeszcze nie. Dlaczego stoisz tu w upale jak kretyn? Spytała Grace po chwili krępującej ciszy. Wesoło, jakby zupełnie nic się nie stało. Powinniśmy wejść do środka. Pora na lunch, będziesz mógł poznać pracowników administracji. Kontroler zaczynał się już przyzwyczajać do jej braku szacunku i to budziło w nim złość. Szukał okazji, żeby odwrócić sytuację. Kiedy szedł za nią do budynku, czuł ciężar grzęzawiska za swoimi plecami. Jego obecność. Inny rodzaj wroga. Miał dość takich krajobrazów. Mieszkał tu niedaleko po rozwodzie rodziców jako nastolatek. a potem znowu, gdy jego ojciec powoli umierał. Miał nadzieję, że nigdy więcej nie zobaczy mokradeł.
Po prostu zamknij oczy i mnie sobie przypomnisz.
Przypominam sobie, tato. Pamiętam cię, ale coraz słabiej. Jest zbyt wiele zakłóceń i wszystkie stają się stanowczo zbyt realne.
Rodzina kontrolera ze strony ojca pochodziła z Ameryki Środkowej. Miała korzenie hiszpańskie i rdzennoamerykańskie. Odziedziczył po ojcu dłonie i czarne włosy, po matce niewielki nos i wzrost, a kolor skóry po trosze po nich obojgu. Dziadek ze strony ojca umarł zbyt wcześnie, by kontroler zdążył go poznać, ale zostały po nim epickie opowieści. Ten człowiek sprzedawał w dzieciństwie klamerki do bielizny, chodząc od drzwi do drzwi w niektórych dzielnicach. A jako dwudziestokilkulatek był bokserem, nie na tyle dobrym, by startować w zawodach, lecz dość dobrym, żeby zarabiać na sparingach i dostawać łupnia. Później został budowlańcem, następnie instruktorem jazdy, a w wieku 65 lat zmarł przedwcześnie na zawał. Jego żona pracowała w piekarni i odeszła zaledwie rok później. Ich najstarsze dziecko, ojciec kontrolera, wyrosło na artystę w rodzinie złożonej głównie ze stolarzy i mechaników i korzystało ze swojego dziedzictwa, tworząc abstrakcyjne rzeźby. Ojciec kontrolera zhumanizował te abstrakcje, pokrywając je jaskrawymi kolorami uwielbianymi przez Majów oraz przyczepiając do nich kawałki ceramicznych i szklanych płytek. Tworzył coś w rodzaju mostu nad przepaścią między wielką i amatorską sztuką. Tak wyglądało jego życie i kontroler nie przypominał sobie chwili, w której jego ojciec nie byłby tą osobą i tylko nią. Historia zakochania się w sobie rodziców kontrolera zbiegła się z wesołą historią o tym, że jego ojciec na jakiś czas stał się ulubieńcem ekskluzywnych galerii sztuki. Poznali się na wernisażu jego prac i, jak twierdzili, zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia, w co później trudno było kontrolerowi uwierzyć. Matka pracowała wtedy na północy, w zasadzie jeszcze w biurze, ale szybko pięła się po szczeblach kariery. Ojciec przeprowadził się, żeby mogli być razem. Urodził im się kontroler i zaledwie rok lub dwa później matkę przeniesiono z biura do czynnej służby w terenie. To był początek końca wszystkiego. Historia, która w dzieciństwie była dla kontrolera punktem oparcia, wkrótce okazała się jedynie krótką chwilą na tle smutnego pejzażu. Nic szczególnego. Przygnębiający portret rodzinny, podobny do tych, które widuje się w sklepach ze starociami na wybrzeżu, lecz nigdy się ich nie kupuje. Milczenie przerywały kłótnie. Milczenie wynikające nie tylko z tajemnic, które nosiła w sobie matka, lecz także, kontroler uświadomił to sobie już jako dorosły mężczyzna, z jej wewnętrznego dystansu, który po jakimś czasie okazał się nie do pokonania. Jej nieobecność raniła męża i gdy kontroler miał 10 lat, właśnie ona tworzyła podtekst i czasami także treść sporów jego rodziców. Uśmiercała jego sztukę i to było nie fair. Mimo że scena artystyczna już się zmieniła, a twórczość stała się kosztowna i wymagała wsparcia mecenasów sztuki albo grantów. Kontroler pamiętał, że znosiła ciężar oskarżeń ze spokojem, jakby współczuła najbliższym, którzy nie byli w stanie wzbić się na jej poziom. Była niepowstrzymaną siłą, która wpadała, w jednej chwili jej nie było, a w drugiej była, z prezentami kupionymi w ostatniej chwili na dalekich lotniskach i niewinną bajeczką o tym, czym się zajmowała, albo z mniej niewinną historyjką, którą, kontroler uświadomił to sobie po latach, kiedy stanął przed podobnym dylematem, dzieliła się z nimi dopiero po jakimś czasie. Z odtajnioną sprawą, którą mogła się już podzielić, lecz która przydarzyła jej się dawno temu. Te opowieści i jej powściągliwość denerwowały ojca, a chłodne współczucie, jakie mu okazywała, budziło w nim wściekłość. Po rozwodzie rodziców kontroler wyjechał na południe i zamieszkał z ojcem, który osiadł w wygodnej mieścinie zasiedlonej przez część krewnych i zaspokajającej jego artystyczne ambicje, nawet kiedy konto bankowe świeciło pustkami. W czasie tych upalnych lat w miasteczku niedaleko Southern Ridge 13-letni kontroler z zardzewiałym rowerem i kilkorgiem lojalnych przyjaciół wciąż myślał jednak o matce. W terenie, w jakimś odległym mieście albo kraju, o tej dalekiej smudze światła, która czasem spadała z nocnego nieba pod ich drzwi, przybierając ludzką postać. Dokładnie tak samo jak wtedy, kiedy byli rodziną. Wierzył, że pewnego dnia matka zabierze go ze sobą i on też stanie się smugą światła. Też będzie miał tajemnice, których nikt inny nie zdoła poznać. Niektóre pogłoski o strefie X były skomplikowane i w swojej złożoności kojarzyły się kontrolerowi ze studium na temat najbardziej śmiercionośnych i jednocześnie największych meduz w akwarium.
Gdy człowiek im się przyglądał, obserwując ich falujące ruchy, wydawały się prawdziwe i zarazem nieprawdziwe na tle niebieskiej wody. Obszar inwazji, tajne eksperymenty rządowe. Jak taki organizm może w ogóle istnieć? Z kolei proste wyjaśnienia powtarzające jak echo oficjalną wersję, wariacje na temat katastrofy ekologicznej spowodowanej przez człowieka tak bardzo spowszedniały, że mało kto się nimi przejmował i nie budziły niczyjego zainteresowania. Były jak urocze zwierzątka w zoo jedzące z ręki. Prawda miała w sobie jednak pewną prostotę. Około 30 lat temu na dalekim południowym skrawku Ziemi, nazywanym przez niektórych zapomnianym wybrzeżem, doszło do wydarzenia, które zapoczątkowało zmiany krajobrazu i jednocześnie stworzyło granicę albo mur. Coś w rodzaju ducha lub przenikalnej, wstępnej postaci granicy, jak pisano w aktach, lekkiej jak mgła, prawie niedostrzegalnej, jeśli pominąć słabe migotanie. Pomknęło we wszystkich kierunkach z nieznanego epicentrum, a potem nagle zatrzymało się w obecnym, tajemniczym miejscu. Później powstało Southern Ridge, próbujące zbadać to zjawisko bez większego powodzenia, poświęcając życie wielu uczestników ekspedycji wysyłanych tam przez jedyne wejście. Utrata ludzi była jednak drobnostką w porównaniu z tym, że mogło dojść do jakiegoś rozszczelnienia granicy, którą naukowcy wciąż jeszcze badali i próbowali zrozumieć. Zastanawiano się, dlaczego odzyskiwany sprzęt nie działa, a czasem niezwykle szybko ulega zepsuciu. Chyba jeszcze bardziej niepojęte wydawały się niepokojące, nielogiczne powroty niektórych ekspedycji, kiedy uczestnicy zjawiali się cali i zdrowi. Wszystko zaczęło się jeszcze przed powstaniem granicy, powiedziała kontrolerowi wicedyrektorka, gdy po lunchu znaleźli się w jego nowym, starym gabinecie. Mówiła teraz bardzo rzeczowym tonem i kontroler postanowił to wziąć za dobrą monetę. Dalej, przynajmniej na razie, tłumić złość wywołaną jej wyprzedzającym ciosem, odesłaniem antropolożki i geodetki. Grace rozwinęła mapę strefy X w rogu jego biurka. Wybrzeże, latarnia morska, obóz, szlaki, jeziora i rzeki. Wyspa oddalona od brzegu, wiele kilometrów na północ, oznaczająca kraniec ingerencji, inwazji, skażenia. Które słowo było właściwe? Najgorszą częścią mapy wydała mu się czarna kropka opisana ręką dyrektorki jako tunel. Lecz większości personelu znana pod nazwą anomalia topograficzna. Była najgorsza, gdyż nie napotkały jej wszystkie ekspedycje z tych, które przetrwały i wróciły z raportami, nawet jeśli badały ten sam obszar. Grace rzuciła teczki na mapę. Kontrolerowi wciąż zdarzało się myśleć z nostalgią rzadko właściwą jego pokoleniu o tym, jakim anachronizmem jest posługiwanie się papierem. Dyrektorkę nękały jednak obawy związane z wnoszeniem do strefy X produktów nowoczesnej technologii. Zakazała pewnych form komunikacji, wymagała drukowania wszystkich maili oraz regularnego archiwizowania i usuwania ich oryginalnych elektronicznych wersji, a do tego stosowała tajemnicze i pogmatwane zasady korzystania z internetu i innych form komunikacji elektronicznej. Czy on z tym skończy? Jeszcze tego nie wiedział. Polityka dyrektorki budziła w nim rodzaj sympatii, mimo że była niepraktyczna. Sam korzystał z internetu wyłącznie do badań i w celach administracyjnych. Uważał, że w epoce nowoczesności do umysłów ludzi wkradła się jakaś fragmentaryczność. Wszystko zaczęło się jeszcze przed powstaniem granicy. Dużo wcześniej? Dane wywiadu wskazują, że dziwna aktywność na tym wybrzeżu mogła się zacząć co najmniej 100 lat przed powstaniem granicy. Zanim ukształtowała się strefa X, dziewicza przyroda. Nigdy wcześniej nie słyszał, by tak często używano słowa dziewicza. Błądząc myślami, zastanawiał się, jaką nazwę stosują oni. Ci albo to, co stworzyło tę nieskażoną bańkę, która zabiła tak wielu ludzi. Może była dla nich wakacyjnym ustroniem? Może nazywali ją przyczółkiem? Może oni byli tak niepojęci, że w ogóle nie byłby w stanie zrozumieć, jak ją nazywają ani dlaczego? Spytał głos, czy będą potrzebne dane dotyczące innych ważnych, niewyjaśnionych zjawisk i w odpowiedzi usłyszał nie, brzmiące jak granitowy klif, nad którym widać jedynie rozkołysane błękitne niebo. Kontroler widział już przynajmniej część rozproszonych danych, które teraz pod postacią akt zbiorczych groziły zarwaniem biurka. Wiedział, że sporo informacji wyzierających z brązowych teczek pochodzi z dzienników znalezionych w latarni morskiej i z policyjnych raportów. I że to, co w nich niewyjaśnione, trzeba będzie wydobyć z zakamarków, wyciągnąć na światło jak resztkę pasty do zębów z wyciśniętej tubki zwiniętej na krawędzi umywalki.
Dziwy, wspominane przez żyjących po spartańsku brodatych rybaków w starych filmach grozy, w których błędnym wzrokiem wpatrywali się w bezduszne morze. Niewyjaśnione zaginięcia, światła w nocy, opowieści o tajemniczych rozbitkach, fałszywych bojach świetlnych oraz setki legend obrastających puste wybrzeże i daleką latarnię morską. Istniało nawet nieformalne ugrupowanie Brygada Spirytystyczno-Naukowa, dążące do nadania empirycznego realizmu zjawisku nadprzyrodzonemu. Członkowie BSN napisali i opublikowali kilka książek, które zbierały kurz na ladach lokalnych sklepów. To właśnie oni nadali strefie X nazwę, uznali wybrzeże za przedmiot szczególnego zainteresowania i określili je mianem aktywnego obszaru X. Skwapliwie wykorzystując to sformułowanie w swoich dziwacznych, inspirowanych nauką kartach Tarota. Southern Reach już na samym początku zlekceważyło BSN, uznając, że ugrupowanie nie było katalizatorem, uczestnikiem ani inspiracją procesu, wskutek którego powstała strefa X, a jedynie zgrają farciarzy albo i pechowców, amatorów, zaangażowanych w coś wykraczającego poza możliwości ich wyobraźni. Tylko że prawie każdy terrorysta, z jakim kontroler miał do czynienia, był właśnie amatorem. Żyjemy we wszechświecie, którym rządzi przypadek, powiedział kiedyś ojciec kontrolera, ale wszyscy gówniani artyści chcą poznać przyczynę. W tym kontekście gówniani artyści oznaczali matkę kontrolera, ale słowa ojca miały szersze zastosowanie. Czy zatem to wszystko, przynajmniej częściowo, było elementem jakiegoś olbrzymiego spisku z czasów sprzed strefy X? Można było latami przekopywać dane, szukać odpowiedzi i kontroler miał wrażenie, że dokładnie to robiła była dyrektorka. Myślisz, że to wiarygodne dowody? Kontroler wciąż nie wiedział, jak głęboko wicedyrektorka ugrzęzła w tym gównie. Zbyt głęboko, biorąc pod uwagę jej wrogie nastawienie. On wcale nie miał ochoty jej stamtąd wyciągać. Nie wszystkie, przyznała, a jej marsową minę na chwilę rozjaśnił lekki uśmiech. Lecz po analizie zdarzeń, które nastąpiły po powstaniu granicy, zaczyna się dostrzegać pewne prawidłowości. Wierzył jej. Wierzyłby Grace, nawet gdyby powiedziała, że w upalne letnie dni ukazują jej się obrazy w zawijasach lodów truskawkowych albo w pęknięciach kostek w jej innym przysmaku, rumie z dietetyczną kolą i limonką. Jej akta personalne pełne były irytująco nieistotnych szczegółów. To wszystko leżało w naturze analityka. Ale jakie prawidłowości zabarwiały umysł byłej dyrektorki i jak wiele z nich przeniknęło do jej zastępczyni. W pewnym sensie kontroler miał nadzieję, że bałagan zostawiony przez dyrektorkę jest celowy, że miał ukryć jakiś racjonalniejszy postęp. Czym to się właściwie różni od innych odludnych skrawków wybrzeża oddalonych od cywilizacji? W całym kraju wciąż istniały dziesiątki takich miejsc. Miejsc, które były trucizną dla agentów obrotu nieruchomościami i zamiast infrastruktury miały długą historię braku zaufania do organów państwowych. Wicedyrektorka mierzyła go surowym spojrzeniem. Czuł się nieswojo, jakby znów był licealistą wysłanym na dywanik za bezczelność. Wiem, co sobie myślisz, powiedziała. Zastanawiasz się, czy nie kompromitują nas dane, które sami gromadzimy. Odpowiedź brzmi... Oczywiście, że tak. Z biegiem czasu to nieuniknione. Jeśli jednak w tych aktach jest coś przydatnego, być może właśnie ty to zauważysz, bo masz świeże spojrzenie. Mogę więc je odnieść do archiwum, jeśli chcesz, albo możemy cię wykorzystać tak, jak powinniśmy. Nie dlatego, że cokolwiek wiesz, ale dlatego, że wiesz tak mało. Kontroler poczuł coś w rodzaju urażonej dumy, wprawdzie nieadekwatnej do sytuacji, lecz wynikającej z posiadania rodzica, który naprawdę zdawał się wiedzieć wszystko. Nie chodziło mi o to, że... Na szczęście weszła mu w słowo. Na nieszczęście w jej głosie pobrzmiewała pogarda. Jesteśmy tu od dawna, kontrolerze. Od bardzo dawna. Żyjemy z tym i niewiele potrafimy zdziałać. Do jej tonu wkradło się zaskakująco dużo bólu. Ty nie wracasz wieczorem do domu, czując to w żołądku, w kościach. Za kilka tygodni, kiedy już wszystko zobaczysz, też będziesz miał wrażenie, że żyjesz tym od dawna. Będziesz taki jak my. Tylko zmiany zajdą szybciej, bo jest tylko gorzej. Dociera do nas coraz mniej dzienników i więcej zombie, jakby zrobiono im pranie mózgu, a nikt u władzy nie ma dla nas czasu.
Później kontroler zdał sobie sprawę, że w owej chwili mógł wyrazić współczucie z powodu kaprysów i niesprawiedliwości centrali, lecz wtedy tylko siedział i bez słowa patrzył na Grace. Uznał jej fatalizm za przeszkodę, zwłaszcza że, co początkowo utrudniało mu diagnozę, był to fatalizm przesycony ponurą satysfakcją. Klaustrofobiczny zestaw, którego nikt nie potrzebował i który nikomu w niczym nie pomagał. W dodatku utrwalał niewłaściwą postawę. Jak wyczytał w aktach, już pierwsza ekspedycja doświadczyła tak wielkich, wręcz niewyobrażalnych okropieństw, że dziwił się, iż potem wysłano następne. Nie było jednak wyboru. Wszyscy rozumieli, że czeka ich długa przeprawa. Dzięki stenogramom dowiedział się, że właśnie takiego określenia lubiła używać była dyrektorka. Nie dopuszczano nawet do tego, by członkowie późniejszych ekspedycji poznali prawdziwy los pierwszej. Stworzono fikcję spotkania z dziewiczą przyrodą, a następnie obudowano ją innymi kłamstwami. Prawdopodobnie zrobiono to nie tylko z myślą o morale następnych ekspedycji, lecz także po to, by złagodzić traumę Southern Ridge. Za pół godziny jesteś umówiony na obchód po wydziale naukowym, powiedziała Grace, wstając i pochylając się nad nim z rękami opartymi na biurku. Chyba puszczę cię tam samego. To oznaczało, że zostało mu akurat tyle czasu, żeby wcześniej przeszukać gabinet i sprawdzić, czy nie ma w nim żadnych urządzeń szpiegujących. Dzięki, powiedział. Możesz już iść. Więc poszła. Nic to jednak nie pomogło. Przed przyjazdem kontroler myślał, że będzie swobodnie szybował nad Southern Ridge, pikując z wysoka i wszystkim zarządzając. Mógł o tym zapomnieć. Już teraz płonęły mu skrzydła i czuł się jak jakaś ociężała, zawodząca istota, która ugrzęzła w bagnie.